Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Ten odcinek roboczo nazwałyśmy odcinkiem poświęconym najnowszym serialom kryminalnym, ale tak właściwie to te seriale są bardzo trudne do wsadzenia je w jedną szufladkę i zamknięcia tam.
Roboczy tytuł właściwie brzmiał: co tam, panie, w kryminale?
W kryminale dzieje się bardzo dużo i bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Dzisiaj to udowodnimy i wydaje mi się, że dzisiaj padnie z mojej strony mocne sformułowanie.
To jest dobry polski serial.
Tak jest, to jest mój ulubiony polski serial.
Ale to za chwilę, bo wcześniej porozmawiamy o serialowym debiucie chyba, Kate Winslet.
Zapraszamy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Mare z Easttown. Tytułowa Mare jest detektywką, policjantką w małym, chyba brytyjskim, nie, amerykańskim miasteczku, a w główną rolę wcieliła się Kate Winslet. To kolejna aktorka, oscarowa aktorka, aktorka, którą znamy z produkcji filmowych, która zdecydowała się na udział w produkcji serialowej. Mare z Easttown można obejrzeć na HBO Go.
I Kate Winslet w tym serialu jest taka zwykła. Nie powiedzielibyśmy, że to jest ta fantastyczna, piękna, pełna uroku i talentu aktorka, która ma na swoim koncie wiele naprawdę inspirujących ról. Tu jest taką zwykłą, małomiasteczkową policjantką wprost z takiego bardzo, bardzo małego miejsca, miejscowości w Pensylwanii.
Na tyle małego, że każdą osobę, którą aresztuje, już zna albo zna rodzinę tej osoby. Kiedy pojawia się główna zagadka kryminalna, czyli śmierć nastoletniej matki, pojawia się od razu wśród podejrzanych właściwie osoby z jej otoczenia, z jej bliskiego otoczenia, osoby, które zna od wielu, wielu lat.
To jest tak bardzo ciekawie wprowadzone i pokazane, bo na początku, jeszcze zanim zawiąże się akcja, to widzimy, jak ona na przykład jedzie na jakąś interwencję, no i ostatecznie łapie człowieka, który włamał się do domu i tak mówi mu: dobra, to już nie będziesz tego więcej robił, no nie będę, no dobra, no to cię puszczam. Pyta osobę, do której domu się włamał, czy wnosi oskarżenie, ona mówi: nie, no przecież to jest mój brat, nic z tym nie zrobię. Więc od początku jest budowany taki nastrój tego, że wszyscy się ze wszystkimi znają, są powiązani, złapani w taką sieć wzajemnych zależności. No i właśnie chyba ta duszny klimat małomiasteczkowy jest tutaj na pierwszym miejscu, nawet jeszcze przed tą zbrodnią, która napędza nam serial.
Ten klimat małomiasteczkowy kojarzy mi się bardzo z serialem Broadchurch, gdzie tą policjantką małomiasteczkową była bohaterka grana przez Olivię Colman. I tu jest podobny zabieg, ponieważ do Mare dojeżdża wielkomiejski detektyw, który stoi wyżej w hierarchii, jest on jej młodszy i ma razem z nią od nowa zająć się śledztwem w sprawie zaginięcia innej kobiety z tego miasteczka, córki jej przyjaciółki z liceum, więc mamy z jednej strony to zaginięcie, czyli taką starą sprawę, już od roku poszukiwana jest ta dziewczyna, mamy też śmierć kolejnej dziewczyny. No i cały serial toczy się wokół tego, czy te sprawy są powiązane, jak powiązane są z tymi osobami, z którymi Mary jest blisko, oraz całej właśnie tej duszności, bo to nie tylko Mary dotyka to, że ten klimat jest duszny, nie tylko Mare dotyka to, że ten klimat jest duszny i wszyscy się znają, ale dużo więcej osób.
Utworzyłaś nitkę do Broadchurch. Ja bym tu jeszcze dodała na przykład Watahę, Outsidera. Jest też taki serial BBC, teraz w Polsce niedostępny do obejrzenia, ale nazywa się Happy Valley. No i Twin Peaks. To wszystko są właśnie seriale, opowieści o zbrodniach, o jakichś wydarzeniach, które wstrząsają małą społecznością. Ale nie powiedziałyśmy jeszcze o jednej ważnej, chyba może nawet najważniejszej rzeczy, która dzieje się w tym serialu, to znaczy tytułowa Mare zmaga się z traumą. Zmaga się z traumą po śmierci, po samobójczej śmierci swojego dorosłego syna. I tak właściwie dopiero mierząc się z nową zbrodnią, z nową sprawą, którą musi się zająć, też sięga do tych pokładów rozpaczy, smutku i traumy, które w niej po tej śmierci dalej są.
wychowuje też syna swojego wnuka, w sensie syna tego syna, który popełnił samobójstwo, swojego wnuka i toczy batalię z jego biologiczną matką o tę opiekę. Jest też po rozwodzie z mężczyzną, z którym była wiele, wiele lat. On
teraz... Który mieszka obok, niestety, ku jej utrapieniu.
Toksyczna sytuacja i zaręczył się, to chyba się dzieje nawet w pierwszym odcinku, zaręcza się ze swoją narzeczoną, więc ten zabieg, który znamy, czyli właściwie mamy policjanta, policjantkę małą miasteczkową, kogoś, kto mierzy się ze zbrodnią i odkrywaniem tego, co się stało, ale również ze swoimi własnymi traumami, ze swoimi własnymi problemami osobistymi i to wszystko zamknięte w jednej całości, w tym przypadku bardzo udanej całości. To jest dla mnie ważne, bo tutaj było ryzyko sztampy, pewnych klisz, pewnych powtórzeń, które wszyscy znamy. One się zdarzają rzeczywiście, ale to się bardzo dobrze ogląda, a Kate Winslet moim zdaniem w tej produkcji udowadnia po raz kolejny, że jest po prostu wybitną.
Wybitną, zdecydowanie. Ja mam takie poczucie, jak go oglądałam, że on rzeczywiście wchodzi w utarte kolejny, które znamy z innych produkcji, ale bardzo twórczo je wykorzystuje. To, co w nim jest nowego, ciekawego, dobrego, to jest to, że dużo rzeczy nam nie jest pokazane tak bardzo otwarcie. To znaczy te przełomy, które następują samej Mer, jakieś odkrycia, zmiany w niej, one nie są tak bardzo uzewnętrznione, one nie są wypowiedziane, nawet nie są wypowiedziane na terapii, w której w pewnym momencie Mer uczestniczy, tylko raczej dzieją się wewnątrz niej. I tutaj dochodzi to mistrzostwo Kate Winslet, która to wszystko pokazała. Sprawa rozwija się też w bardzo nietypowym kierunku. Myśmy widziały 5 z 7 odcinków, więc troszkę już wiemy z tej działki, kto zabił, ale nie do końca wiemy dlaczego. Więc ja jestem dalej zaintrygowana, jak to do końca scenariuszowo zostanie rozwiązane. Natomiast wiem, że to jest dosyć zaskakujące. W sensie ten 5 odcinek, który widziałam, naprawdę wywołał we mnie ogromne emocje.
To prawda. I teraz mam taki problem, wiesz, takie wyzwanie recenzentki, bo my dostajemy te odcinki często przed premierą i dostajemy na przykład, tak jak w tym przypadku, część tych odcinków, czyli na przykład 5 z 7. No i czekamy na ten 6 i 7 odcinek, tylko że to czekanie to nie jest tydzień, tylko musimy poczekać, aż, że tak powiem, wy wszyscy nadgonicie z tą premierą co tydzień, żeby doszedł ten moment, kiedy będzie 6 i 7 odcinek. I przyznam ci, że teraz to jest dla mnie katorga. To czekanie.
Ale są w tym pozytywy, to znaczy nie połknęłyśmy 7 odcinków teraz, tylko połknęłyśmy 5. Ja przynajmniej je połknęłam na raz, od razu się przyznaję. Jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na jedną postać w tym serialu, którą bardzo lubię, to jest matka Mer, grana przez świetną i doskonałą Jean Smart. To jest aktorka, którą nagle jednak telewizja, czy w ogóle seriale zaczęły mocno doceniać i bardzo mi się to podoba. Ona jest jak grecki chór, jest złośliwa, ma cięty język, a z drugiej strony jest trochę lustrzanym odbiciem samej Mer. Jak one ze sobą rozmawiają o jakichś wydarzeniach, które dzieją się w tym serialu, to mam wrażenie, że trochę sama Mer rozmawia ze sobą, że to są jej trochę wewnętrzne przeżycia rozłożone na dwie osoby, więc też świetny zabieg. Mamy małe miasteczko amerykańskie, my lubimy te klimaty, lubimy jak pokazuje nam się te Stany Zjednoczone klasy B albo klasy C, gdzie mamy jakieś wejrzenie w to życie małej społeczności, która jest bardzo mocno pokomplikowane. I ja myślę, że ten serial w ogóle jest takim bardzo jasnym punktem na mapie tegorocznej wiosny serialowej i chyba najdłużej i najmocniej mnie przytrzymał jak dotąd, jeśli chodzi o amerykańskie produkcje przy telewizorze.
To ja jeszcze dorzucę, jeżeli mówisz o aktorkach. Niestety musiałam sprawdzić jej nazwisko, ale moim zdaniem bardzo ciekawą postacią jest też przyjaciółka głównej bohaterki, grana przez Julian Nicholson. To jest aktorka, która jest znana między innymi z filmu Sierpień w Hrabstwie Osycz i naprawdę wydaje mi się tutaj bardzo ciekawą i kluczową postacią. Jest też matką dziewczynki, która żyje z zespołem Downa i też to, jak jest pokazana ta postać, dla mnie było też takim jasnym promykiem, jeżeli chodzi o fabułę tego serialu. To jest bardzo, bardzo poboczny wątek, ale dostrzegalny dla mnie, więc dodatkowy plus. Ja nie widzę tutaj jakichś uchybień, błędów, jakichś wad tego serialu, więc myślę, że tutaj jesteśmy zgodne i z czystym sumieniem mówimy koniecznie spróbujcie, zerknijcie, dajcie szansę serialowi Mare z Easttown, który można obejrzeć na HBO Go. Nie zawiedziecie się moim zdaniem.
Gorąco polecamy. Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Dzisiaj rozmawiamy o serialach kryminalnych, które do końca takimi dosłownymi kryminałami nie są. I przed nami kolejna produkcja, produkcja polska. Więc cieszymy się dwa razy bardziej niż kiedykolwiek indziej, kiedy rozmawiamy o serialach. A już w ogóle radości przysparza nam fakt, że jest to produkcja bardzo udana. Klangor, serial Canal Plusa.
I pierwsze zdanie, które chcę powiedzieć, mówiąc o tym serialu, brzmi: dziękuję, nie wierzę w Boga, ale opatrzności, losowi, bogini za to, że Arkadiusz Jakubik został aktorem i że tak często można powiedzieć, że to jest ten jasny punkt w różnych produkcjach, a jeżeli chodzi o Klangor, to po prostu zwala z nóg. Jego postać Rafała, to jak on ją prowadzi, dla mnie jest po prostu mistrzowskie, na światowym poziomie. Nie można dostać za serial Oscara, ale moim zdaniem on by zasługiwał na po prostu na Oscara, dobrze, nagrody Emmy, tak? Też nie można za polskojęzyczny. Kurde, no po prostu z żadnej strony mi się nie udaje, pomóż, ale on po prostu zasługuje na wszystkie nagrody za ten serial.
Wiesz, ja w ogóle zastanawiałam się nad nagrodami, myśląc o tym serialu i o tym, co ci dzisiaj opowiem. Ja jestem przekonana, że ten serial rzeczywiście powinien zostać obsypany od stóp do głów nagrodami, nie tylko od twórca głównej roli. No mamy gwiazdorską obsadę. Jakubik, Ostaszewska, Metzfaldowski, kto tam jeszcze?
Musiał.
Dokładnie, w ogóle Maciej Musiał, to jest historia w tym serialu, bo Maciej Musiał po raz kolejny gra w serialu, w którym umiera w pierwszym odcinku.
Myślisz, że robią to specjalnie twórcy? To znaczy Maciej Musiał, poza rodzinką umrzesz zawsze w pierwszym odcinku.
Umarł, bo musiał.
Taki straszny suchar.
Ale my bardzo lubimy tego aktora, kibicujemy mu. Ale teraz ma zagrać w nowym serialu Netflixa, tym serialu Netflixa, który przygotowują twórcy Dark, czyli Barana Boodara, więc mamy nadzieję, że tym razem uda się przeżyć tam ze trzy odcinki.
W 1983 przeżył cały sezon.
A, zgadza się. No dobrze, dosyć żartów z Macieja Musiała.
Z Maciejem Musiałem. Pozdrawiamy, mamy nadzieję, że kiedyś sobie tutaj pogadamy.
O serialach, koniecznie. Mamy też młodą obsadę, dwie fantastyczne młode aktorki, które grają siostry, które grają córki małżeństwa Wejmanów, czyli właśnie granych przez Arkadiusza Jakubika i Maję Ostaszewską małżeństwa. No i tak się zaczyna jak klasyczny trochę kryminał, czyli jest zaginięcie, jest jeden trup, drugiego trupa nie ma, to znaczy nie wiemy, co się wydarzyło z Gabi Wejman, z jedną z córek. No i od tego cała intryga wychodzi, a Arkadiusz Jakubik jest ojcem, który jej intensywnie poszukuje.
To teraz może zróbmy sobie taką wymianę, co nam się najbardziej podobało w tym serialu. I dla mnie to jest tak, że to jest serial, który ma te cechy świetne seriali skandynawskich, kryminalnych, a jednocześnie jest bardzo dobrze i bardzo wiarygodnie osadzony w polskiej rzeczywistości. Cała akcja dzieje się w Świnoujściu, mamy małżeństwo, które się rozpada, żona zaczyna pracę w Niemczech, ojciec zostaje z córkami w Polsce i mam wrażenie, że ten kontekst polski jest złapany, nieprzesycony, ale dobry.
Ale zatrzymajmy się na chwilę przy tym Świnoujściu, bo bardzo ciekawe miejsce sobie twórcy tego serialu wybrali na scenerię, na tło. Wyspa Karsibur.
Ale czyli... ja cię zatrzymam. Ja potrzebuję najpierw usłyszeć, co ci się najbardziej w tym serialu podobało. A
ale właśnie
będziemy...
to dobrze. Mówię.
Dobrze,
jedna
zaliczone.
Rzecz, lokalizacja. To jest na pewno ogromny plus tego serialu. Ja myślę, że dla tamtych rejonów, dla rejonów Świnoujścia, dla rejonów polskich wysp, to jest coś takiego jak Watacha dla Bieszczad. Pokazane piękno przyrody, pokazana unikatowość tego miejsca, ale nie takiego jak Bieszczady, że wszyscy wiemy, że to jest perła polska i tak dalej, i że dzieją się tam fantastyczne rzeczy i mamy przepiękne widoki, ale raczej takiego, może niezapomnianego, ale na pewno nieodkrytego. To nie jest pierwsze turystyczne miejsce, o którym myślisz, jeśli myślisz o tym, gdzie można znaleźć zachwycające widoki w Polsce.
To prawda. To jest tak, że jak się patrzy na ten serial, to ma się ochotę pojechać do Świnoujścia i to jest świetna promocja regionu i to jest też ważne w kulturze, żeby się tego typu wątki pojawiały, ale wiesz, to jest też kwestia, że to miejsce właśnie narzuca różne rozwiązania fabularne. Bardzo podobnie do Watahy.
Czyli mówisz, że tutaj rolę ważną gra morze, które może jest takim niepokojem, elementem, który wprowadza jakąś tajemnicę.
Tak, ale też myślę o bliskości granicy.
Masz rację, coś jest z tej... Ten serial, może nawiązujemy tutaj do Skandynawii, ale z Niemiec on też coś ma. To znaczy ja myślę, że jemu też bardzo blisko jest do klimatu chociażby już wyżej wspomnianego serialu Dark.
Ja nie jestem fanką serialu Dark, bo ja się gubię w tych wszystkich wątkach, momentach,
Zuza, kiedyś nagram ci taki dzwonek na telefon i wytnę wszystkie momenty, w których mówisz, ja nie jestem fanką serialu Dark.
Mogłabyś mi zrobić taką mapę. Moim zdaniem mogłabyś mi zrobić taką mapę, w których rozpisałabyś, co w którym odcinku się dzieje, żebym ja mogła się po tym poruszać. Chociaż
takie mapy istnieją już i pomagają. Nawet chyba sam Netflix stworzył taką podobną mapę, czyli twórcę Darka.
Powiedziałabym, że może spróbuję jeszcze raz w takim razie usiąść do serialu Dark, ale chyba jednak nie. Więc ja czuję, że Klangur jest lepszy niż Dark, jeżeli chodzi o ten klimat. I ogromną radość mi sprawia, że możemy się zachwycać serialem polskim. Oczywiście, jak zwykle, ja podchodziłam do tego serialu z pewnymi obawami, bo świetna obsada, bo dużo sobie obiecywałam po tym serialu i ja się nie zawiodłam.
Na pewno na uwagę zasługuje fakt, że ten serial jest dziełem debiutanta. Czyli scenariusz napisał Kacper Wysocki, zresztą Kanal Plus sam sobie go wyhodował, dlatego że ma taki specjalny program dla młodych scenarzystów, którym pracuje nad scenariuszami, rozwija je, a właśnie najlepsze ekranizuje i właśnie dlatego Klangor pojawił się w Polsce. Widać tę oryginalność, która stoi za tym pomysłem.
Ja tylko powiem, że ten program nazywa się Kanal Plus Series Lab i to są warsztaty, w których można wziąć udział, więc może kogoś z naszych słuchaczy czy słuchaczek to zainteresuje.
A wyreżyserował ten serial Łukasz Kośmicki. No to jest człowiek, który też odpowiadał za wsparcie w takich filmach jak chociażby Dom Zły. Więc ten klimat jest tutaj dosyć podobny.
Ale też Rodzinka.pl reżyserował odcinki, chciałam powiedzieć.
Znowu Maciej musiał. Ja jeszcze tylko bym chciała dodać do tego, od czego zaczęłyśmy, to znaczy kiedy mnie pytałaś o to, co mi się w tym serialu najbardziej podobało, muszę koniecznie powiedzieć o fantastycznej muzyce, która od samego początku nam towarzyszy i od samego początku buduje napięcie. Za nią odpowiada bardzo wybitny polski muzyk Mikołaj Trzaska, też zresztą nadmorski artysta, tylko trochę z innego miejsca. No i ja się cieszę, że do polskich seriali używana jest dobra polska muzyka.
Tu jest tak wiele rzeczy, z których można się cieszyć, bo naprawdę jest to wyjątkowy serial i mam wrażenie, że po Kruku, który był produkcją dobrą...
Poprawną.
O właśnie, to jest dobre słowo. Również kanał, jeżeli chodzi o serial produkcji Kanal Plusa, to Klangor bije go na głowę. I to jest jakaś też ważna informacja, bo oznacza, że Kanal Plus, wchodząc w produkcję coraz to nowych seriali i inwestując w to pieniądze, też się, mam wrażenie, uczy i rozwija. Bo Klangor nie popełnia tych błędów, które są popełnione w Kruku.
No i też trzeba dodać tutaj tego Króla, do którego się odnosimy, który jest taką polską superprodukcją. Kanal Plus wywalił na niego bardzo dużo pieniędzy, też bardzo mocno go promował, a ten Klangor jednak pozostaje w cieniu, nie jest aż tak mocno, nie grzeje się tym serialem. On na pewno zasługuje na większą obecność w ogóle w przestrzeni niż Król. Ja chyba mam swój ulubiony polski serial nowy. naprawdę, wydaje mi się, że z roku na rok, z produkcji na produkcję mamy coraz bardziej te światowe rzeczy i Klangor pokazuje, że nie trzeba robić tutaj jakiś fajerwerek, nie wiem, robić specjalnych efektów. Jest właśnie takim serialem bez efekciarstwa, a on może przynieść naprawdę dużą satysfakcję. My w tym momencie, ile mamy odcinków dostępnych? 5 albo 6, nie do końca pamiętam. Zuza, pamiętasz?
Chyba jest 5 odcinków, wydaje mi się, ale no...
Czekamy na zamknięcie. W tym momencie jeszcze do końca nie wiemy, jak ta sytuacja się wyjaśni, ale ostatni odcinek był taki, że cofnęliśmy się do początku, to znaczy do momentu, kiedy Gabi Wejman zaginęła i wiemy już, no, co się mniej więcej tej nocy wydarzyło. No i dla mnie ten ostatni odcinek był... No, oglądałam go w osłupieniu. To jest odcinek, od którego mi się robiło kwaśno w ustach. Przez te emocje, to napakowanie wydarzeniami i ten zwrot akcji, który był no dramatyczny wręcz.
To jest kolejny plus tego serialu. Ja uważam, że to jest serial, który naprawdę trzeba obejrzeć, żeby móc narzekać na inne polskie seriale z czystym sumieniem.
Jeszcze co bym chciała dodać, to jest to, że ja nie jestem bezkrytyczna, jeśli chodzi o ten serial. Ja uważam, że tam zostały popełnione pewne błędy konstrukcyjne, bo cała historia toczą się poszukiwania Gabi, toczą się poszukiwania jej ciała, jej żywej, tego nie wiem. Razem z Jakubikiem, Arkadiuszem Jakubikiem poszukujemy tej jego zaginionej córki, a nagle tutaj jest jeden odcinek, w którym cofamy się i jakby dowiadujemy się właściwie wszystkiego. Trochę nie mam pomysłu na to, co będzie dalej, jak to zostanie rozwiązane, natomiast mam wrażenie, że o wiele fajniej, o wiele ciekawszym zabiegiem byłoby to, gdyby to odkrywanie tego, co się wydarzyło tej nocy, jednak było podzielone troszeczkę retrospekcjami na każdy z odcinków, bo gdyby nie ten odcinek ostatni, który obejrzałam, to bym powiedziała, że ten serial nieco się ciągnie i nieco się dłuży, a zdecydowanie ten ostatni odcinek... dał mu dynamiki, dał mu kopa.
Ja jestem ciekawa, jak fabularnie to zostanie rozwiązane w ostatnich odcinkach. Czy dowiemy się czegoś więcej, czy będzie jakiś zwrot w tej historii, ale uważam, że to nie zmienia faktu, że to jest naprawdę świetny serial.
Też dobrze są stworzone postaci. Każda z nich jest napisana w taki sposób, który na początku ugruntowuje nas w przekonaniu. Mamy jakieś wyobrażenia na ich temat, połamy do nich sympatią na samym początku, myślimy sobie, o, to jest porządny facet, to jest kobieta, która jest irytująca, która za bardzo przeżywa, albo tutaj mamy chłopaka, który jest straszny, bo bije swoją dziewczynę. A potem w toku właściwie zmieniamy swoje postrzeganie, zmieniamy swoje przekonania na temat tych postaci o 180 stopni. Nagle okazuje się, że wpadliśmy w złe kolejny i nie widzieliśmy wszystkiego, a tak naprawdę kolejni bohaterowie są skonstruowani dużo bardziej, dużo głębiej i w dużo bardziej skomplikowany sposób. No Metzfaldowski, no po prostu ten aktor rozłożył mnie na łopatki swoją rolą. Zuza, przekonaj mnie, że nie mam racji, lepszy niż Jakubik.
Ja jestem wierną fanką Arkadiusza Jakubika w tej roli i uważam, że on jest lepszy, bo ciągnie też na sobie dużo wątków w tej historii i podołał, więc moim zdaniem musimy się zgodzić, że się nie zgadzamy w tej sprawie.
Ja bym jeszcze chciała tylko, żeby w naszej rozmowie wybrzmiało nazwisko Witolda Płóciennika, który jest autorem tych przepięknych zdjęć, które składają się na cały obraz Klangoru, taki szaro-błękitny, stalowy, morski.
Klangor do obejrzenia na Kanal Plusie. Kto zabił Sarę? To serial dostępny na Netflixie. Niedługo będzie, w tym miesiącu będzie premiera drugiego sezonu tego serialu, a cała historia opiera się wokół śmierci tytułowej Sary. Sara, kiedy zginęła, była nastolatką. Była nastolatką, która zginęła upadając z takiego balonu? Jak się na to mówi? Z takiej paralotni? Jak się to nazywa?
Chyba takiej lotni, ale przyczepionej do motorówki, ciągniętej za motorówką.
Tak, i okazało się, że pasy, które miał ją przytrzymywać, ta uprząż została przycięta. Za zabójstwo Sary został skazany jej brat Alejandro. Po odsiedzeniu 18 lat za dobre sprawowanie wychodzi i postanawia się zemścić.
Od początku mamy do czynienia naszej rozmowy z takimi kryminałami, które nie do końca kryminałami są, które wprowadzają jakieś wątki. Tutaj mieliśmy dwie produkcje, jedną z Polski, jedną ze Stanów Zjednoczonych, które mocno też koncentrowały się na małej społeczności, na rodzinnych przeżyciach, na takich konfliktach i napięciach w małych miasteczkach. Tutaj nie. Tu mamy do czynienia z telenowelą właściwie, trochę mi przypominającą takie produkcje jak Sky Rojo czy Money Heist. Co ty myślisz? Dom, czyli Dom z papieru? Co ty o tym myślisz?
Myślę, że to jest porównanie na wyrost, bo to jest jednak dużo prostsza produkcja. Mniej skomplikowana. Ta fabuła jest taka czasami bardzo prosta. Te zabiegi i ta gra aktorska nie są tak moim zdaniem porywające jak w tych produkcjach, o których mówisz.
Nie, to mi się wydaje, że to jest właściwie nowe telenowele latynoamerykańskie. Oczywiście Sky Rojo i Dom z papieru to są produkcje hiszpańskie, a Kto zabił Sarę jest produkcją meksykańską. Natomiast widzę tutaj wiele analogii. To znaczy mamy taki koturnowy, przerysowany serial, w którym bohaterom wszystko się udaje, którzy przeżywają bardzo intensywne, ale też bardzo nieracjonalne uniesienia. Wszystkie zwroty akcji są przewidywalne aż do bólu, a dialogi są żenujące. I to jest dla mnie ta sama kategoria, czyli jeśli się wam podobał Dom z papieru, to myślę, że Kto zabił Sarę też was zainteresuje, ale w przeciwnym przypadku może być gorzej.
Uważasz, że zwroty akcji w Domu z papieru były przewidywalne?
Tak, były przewidywalne w swojej nieprzewidywalności. To znaczy w pewnym momencie wiedziałaś, co się wydarzy, o ile zakładałaś najbardziej irracjonalny i bezsensowny zwrot akcji.
To mi się podobał Dom z papieru.
Ja... Ale nie rozmawiajmy o Domu z papieru, tylko o Sarze.
No właśnie, bo dla mnie to jest ważne, bo ten serial, Kto zabił Sarę, jest serialem słabym moim zdaniem. Nieciekawym.
A powiesz coś więcej?
Uważam, że te zbiegi okoliczności, zwroty akcji są takie plastikowe. Właśnie one mi się kojarzą z tymi serialami, momentami, które oglądała moja babcia, jak byłam w podstawówce. One leciały na TVN-ie, była Esmeralda i były tego typu historie. Tam też było dużo języka hiszpańskiego, dużo takiej przerysowanej gry i takiego właśnie... kto z kim się przespał, albo kto jest czyim synem, albo kto zna czyją tajemnicę. I to jest serial, który ja tak obejrzałam tylko i wyłącznie dlatego, że miałyśmy o nim tutaj porozmawiać, więc moim zdaniem szkoda na jego czasu. W ogóle mnie nie porwała ta historia.
Jeśli ktoś potrzebuje do szczęścia meksykańskiej i dużo słabszej wersji Sukcesji, to Kto zabił Sarę jest odpowiednią produkcją. Być może też fani Domu z papieru znajdą jakieś tropy, które im się spodobają, natomiast my dajemy temu serialowi dużego minusa.
Jako fanka Domu z papieru mówię, że nie sądzę jednak.
Czekamy na wasze głosy. Można do nas pisać seriale@tok.fm lub polubić na Facebooku i tam do nas napisać. I plus jest taki, że co miesiąc wrzucamy zapowiedzi nowych premier serialowych, więc można być dzięki temu na bieżąco z tym, co się dzieje.
Kto zabił Sarę? Do obejrzenia na Netflixie, ale my raczej odradzamy. Zapraszamy jak zawsze na nasz program po 18 w sobotę w Radiu Tok FM, no i co wtorek na portal tokfm.pl.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tokfm.pl.